Teraz taki punkt chcę poświęcić problemowi integracji wiedzy i współpracy naukowo-badawczej. Problemowi integracji wiedzy i współpracy naukowo-badawczej. Bo na następnym spotkaniu to ja będę już omawiał poszczególne typy nauk i zacznę pierw od omawiania nauk realnych i formalnych. Ale na razie ten punkt. Specjalizacja nie jest cnotą, to znaczy nie jest to coś, co tak euforycznie akceptujemy, jest pewnym złem koniecznym. No bo tylko w ten sposób potrafimy uzyskać wiedzę o pewnym detalu, że mu się dokładnie przyglądamy. Ale tu jest znane to porównanie, które Państwo słyszeli pewnie w innych kontekstach. Jak się zacznie słonia oglądać przez mikroskop, to się nigdy słonia nie zobaczy. I coś jest takiego, że jeżeli się świat rozparceluje między te detaliczne nauki, to my nigdy nie wiemy, czym jest świat. Oczywiście filozof tutaj wkracza w konkurencję i mówi, ja wam powiem, czym jest świat. No, być może to jest jakaś taka wiedza uogólniona, ale to nie jest uogólnienie tego typu, które interesuje na przykład kogoś, który chciałby taką wiedzę na temat człowieka uzyskać w jego wymiarze biologicznym. A taka wiedza całościowa jest potrzebna na przykład, żeby leczyć określone choroby. To my dzisiaj wiemy, że AIDS to nie jest jeden czynnik, czy rak to nie jest jeden, tylko taka jednostka chorobowa jak w przypadku odry, bo tam można było szczepionkę wyprodukować. Musimy całościową wiedzę uzyskać. Ale tą wiedzę całościową musimy uzyskać z tych szczegółów właśnie. Chodzi o to, żeby ta całość wiedzy ludzkiej, która równocześnie ma nam dostarczyć rozumienia. Nie zapomnijmy o tym. Człowiek chce też rozumienia tego świata, w którym się porusza. A jak jest dużo szczegółów, to po prostu się gubi. Co więcej, to psycholodzy na to zwracają uwagę. Psychicznie nie wytrzymuje takiej sytuacji amorfii, czyli zbyt wielu szczegółów. Nie wytrzymuje. Jak jest atakowany mnóstwem szczegółów, to po prostu psychicznie zaczyna się źle czuć, a nawet chorować. I tutaj tak samo. Mamy szczegółową wiedzę coraz to większą, a chcemy jednak uzyskać rozumienie, bo tylko ono nam zapewnia pewien komfort psychiczny i umożliwia działanie w tym świecie, znaczy rozumienie tego świata. Proszę Państwa, co znaczy rozumieć świat? Rozumienie zawsze jest antropocentryczne. Rozumieć świat to znaczy rozumieć swoje miejsce w tym świecie. To jest tutaj istotne. Jakie jest moje miejsce w tym świecie? W tej ogromie wiedzy, tej wiedzy, którą dzisiaj dostarczają przede wszystkim nauki biologiczne. Hasła jedności nauki pojawiały się, jak dzisiaj wskazaliśmy, od starożytności, szczególnie w XX wieku. I ją przedstawiano sobie na różne sposoby. Można to ta jedność nauki przejawiać się jako jednorodność, to jest właśnie ta unified science, Einheitswissenschaft, jako jednorodność. I ona jest mocna, to jest bardzo mocna. A można sobie też ją sobie wyobrażać jako pewną jednolitość. Nie jednorodność, tylko jednolitość nauki. Oczywiście ja tutaj nadaję pewne znaczenia projektujące tym terminom jedność, jednorodność i jednolitość. Bo prawdopodobnie Państwo mogą je traktować jako synonimy, a może jakoś blisko znaczniki. Jednorodność, co to znaczy, że jednorodność? Znaczy wszystkie dyscypliny spełniają te same kryteria naukowości. Co do metody zwłaszcza. Te same kryteria. Nauka to płot zrobiony z jednakowych sztachet. Każda sztacheta jest potrzebna, bo jak jej nie ma, to mogą już tam przechodzić szkodniki. Natomiast jednolitość, to można sobie wyobrazić naukę w postaci takiego lasu, złożonego z wielu i różnych drzew. Gdyby ten las składał się z samych sosen i tak samo jeszcze skonfigurowanych, to wtedy byłby to właśnie jednorodność, a jednolitość. A w lesie to są i krzaczki, i zajączki są, i grzybki są. No. Jest poszycie większe, są jagody różnych. To taka jest właśnie jednolitość. Kartezjusz wyobrażał sobie tę jednolitość postaci tego drzewa. No bo w końcu korzeń nie jest konarem i pień nie jest też liściem. Wszelkie próby integracji, a zarazem porządkowania nauk, dyscyplin naukowych, wymaga znajomości zasad, które pozwolą na takie ujednolicenie. Trzeba bowiem pamiętać, że różnicowanie się i specjalizacja przebiega bardziej spontanicznie niż unifikacja. No, chciałbym powiedzieć, że to jest coś podobnego jak ze zjawiskiem entropii w przyrodzie. No, rozpad jest zawsze bardziej naturalny niż synteza. Jest pewna analogia do tego. Ale analogia tylko, prawda? Nie brać tego, proszę, dosłownie. Czynniki, które powodują unifikację nauk mogą być czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Mogą to być czynniki zewnętrzne i mogą to być wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne sprowadzamy do dwóch. Formalnego i pozaformalnego. Czynniki formalne to jest przedmiot, cel, metoda. Czynniki pozaformalne to są czynniki treściowe. Czynniki zewnętrzne, na razie je wymieniam, czynniki zewnętrzne, tutaj zaliczylibyśmy to, że wszystkie nauki badają jeden i ten sam świat. No, to jest czynnik jednoczący, integrujący. Po drugie, czynnikiem jednoczącym jest to, że w zasadzie jest ta sama natura władz poznawczych. Ludzie mają przecież te same władze poznawcze. Te same zmysły, ten sam umysł. Czy u niektórych one lepiej działają? Jedni mają lepszy węch, słuch. Z wiekiem zresztą te sprawy się pogarszają. Ale wszyscy mają ten sam umysł. Chociaż on też na stare lata podobno, nie podobno, ale na pewno robi się mniejszy. Komórki nieużywane. Tego niech Państwo starają się bardzo dbać o to, żeby te komórki były w ruchu ciągłym. Byście się nie obudzili kiedyś, że będzie chlupać w głowie, to znaczy czaszka jest większa, a niewypełniona już mózgiem. We wprost pisuje skwarek, czy jakoś tam takie felietony i mówi, że właśnie starszy pan już mówi, że poszedł do lekarza i jakiś miał zawroty głowy i prześwietlenie skończyło się werdyktem, że zaobserwowano zmniejszanie się mózgu. I on taki felieton na tym oparł, powiada, to teraz już wiem, mówi, dlaczego dużo rzeczy w świecie nie potrafię zrozumieć, bo już, prawda, nie mieszczą się w moim mózgu. Tak. Tym czynnikiem zewnętrznym, który pozwala na ujednolicone postrzeganie nauk, to jest też wspólne warunki badania. Jest pewne środowisko kulturowe, są podobne warunki instytucjonalne. Uniwersytety. Państwo pewnie słyszeli już o akredytacjach, o tym, że uniwersytety mają wprowadzać język angielski. To są wszystkie właśnie próby ujednolicania nauki. Ze względów oczywiście praktycznych, a żeby można student mógł studiować jeden rok w Lublinie, a dwa lata w Dublinie. To było bardzo dla mnie interesujące, że podczas mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, kiedy mówiłem, że pochodzę z Polski, to mówili, Holland, it's a beautiful movie country, tam tulipany hodują. A jak mówiłem z Lubliny, Dublin? Oh, you are from Dublin. Lublin się nic nie kojarzył i Poland też im się tylko z Holland kojarzyło. Tak. Byłem kiedyś na takiej farmie jakieś ingerencje w nasze tutaj? Czy to była jednostkowa, czy zbiorcza? To, dobrze, to nie musimy się przejmować. Pamiętam taką scenę, kiedy w takim pikniku organizowanym przez pewną firmę farmaceutyczną w Montrealu, przez dyrektora, jak to bardzo to lubią, oni przeważnie mieszkają właśnie daleko poza tym, to było prawie że 100 kilometrów od Montrealu, co oni mówią, just round the corner, czyli tak za rogiem ulicy to jest. W każdym razie tam miałem okazję porozmawiać z dziećmi tego właśnie dyrektora. Nie mogłem się nadziwić, że oni absolutnie żadnej wiedzy nie mieli o Polsce. Absolutnie, w ogóle nic im to nie mówiło, że ja z Polski jesteśmy. I nawet Europy to nie potrafili zlokalizować. A to były dzieciaki 10-11-letnie już takie. Tak, ale ci z Państwa, którzy są w Stanach, byli w Stanach Zjednoczonych, to wiedzą, a to potwierdzają nasi wyjeżdżający współpracownicy, teraz e-mailem to tego, że w telewizji amerykańskiej nie uświadczysz Polski nigdy. Nigdy. Nawet Europy tam nie ma. Się sobą interesują, no to z pewnymi skutkami. Dobrze, ale tu wracamy do tych warunków właśnie badania. Trochę teraz to chciałbym jeszcze skomentować, zwłaszcza te czynniki wewnętrzne. Ta sama metoda badawcza. No, w naukach formalnych jest inna metoda badawcza. Jest metoda dedukcyjna, czyli budowanie systemów dedukcyjnych. W naukach empirycznych jest metoda indukcyjna. Ale w naukach humanistycznych, te, które są bardzo humanistyczne, to ta metoda też nie jest taka sama jak w naukach przyrodniczych. W ekonomii nie ma eksperymentów. Chyba, że są eksperymenty naturalne, jakim był system totalitarny, system marksistowski. Ekonomista może na takich przykładach to traktować jako eksperymenty. Więc jest duże zróżnicowanie. I tu Państwu taką uwagę powiem, którą ja potem powtórzę prawdopodobnie, ale gdybym zapomniał. Ze względu na metodę, te nauki, które są bardziej zbliżone do nauk przyrodniczych, humanistyczne, które są bardziej zbliżone do nauk przyrodniczych, zwie się naukami społecznymi. Jest taka tendencja. I wtedy byśmy mieli, że są trójpodział. Są nauki humanistyczne, nauki społeczne. One są zbliżone do nauk przyrodniczych i nauki przyrodnicze. A te nauki humanistyczne byłyby takim typem wiedzy bardzo miękkim. Bardzo miękkim. I tutaj by i filozofia i teologia znajdowała. Ta miękkość, proszę Państwa, przede wszystkim przejawia się w małej kontrolowalności twierdzeń. Mała kontrola, czyli tam twierdzenia są mało uprawomocnione. Nie mamy jakichś przesądzających. W naukach społecznych są argumenty przesądzające i tak samo w naukach przyrodniczych. No, filozofia tutaj jest chyba przykładem tej miękkości, bo w filozofii żadne ważne zagadnienie nie doczekało się powszechnego rozwiązania, czy żadne rozwiązanie jakiegoś ważnego problemu nie doczekało się powszechnej akceptacji. Nie ma żadnej. A w naukach przyrodniczych uzyskaliśmy taką akceptację i w naukach tych społecznych tak samo. Zresztą w naukach humanistycznych pewne badania dotyczące powiedzmy jakichś ustaleń faktograficznych, autentyczności. Państwo pamiętają albo nie pamiętają, ja mówiłem o metodzie historycznej, niedawno przeczytałem taką bardzo interesującą uwagę dla mnie, bo tam w metodzie historycznej mówiliśmy o tych dwóch sposobach ustalania interpretacji źródeł. Jedno służy ustaleniu autentyczności, drugie wiarygodności. I tam mówiłem, że dużo jest falsyfikatów. Otóż dowiedziałem się, że są takie falsyfikaty, które były autentyczne. Powiedzmy, tej falsyfikacji dopuszczał się król, nadając albo odbierając komuś jakiś przywilej i datując go na inny rok. Nie wiem, czy jestem jasny w tym, co powiedziałem. To nie był falsyfikat w tym sensie, że nie był przez tego króla czy cesarza wystawiony, ale on na przykład fałszywe tam dane wprowadzał, datę przesuwał, ale dekret był autentyczny. w tym sensie, że tego. Natomiast dotyczył pewnych zjawisk antydatowanych. No, historycy tutaj mają duże pole do pracy. Więc metoda badania. Takim czynnikiem jednorodności, na tym się bardzo oparli właśnie neopozytywiści, to był język. Żeby wszystkie nauki tym samym językiem się posługiwały, to oczywiście jest absurdalne, absurdalne. Ale tu działała brzytwa Okhama, no albo to łoże prokustowe. Znaczy, postulowano jeden język, a jeżeli jakaś nauka nie potrafiła się posługiwać tym właśnie językiem, no to wyrzucać ją. Nie jest nauką. Nie jest nauką. I w ten sposób teologia, filozofia przestała być nauką. Do czynników tych pozaformalnych, to genetyczne się różne, to jest coś, jest unifikacja genetyczna. To znaczy wywodzą się ze wspólnego pnia. Wszystkie nauki o języku w ten sposób są jednorodne, aczkolwiek nie są jednolite. Przepraszam, nie są jednolite, są jednolite, a nie są jednorodne. Chociaż, znaczy, rodzą się z tego samego pnia, z filozofii języka, ale potem się to rozpadło. Proszę Państwa, teraz taką sprawę. Integrację wiedzy można uzyskiwać nie porządkując nauki, tylko szukając takich nauk integrujących. I do nich na przykład zalicza się filozofię, ale też zalicza się cybernetykę, teorię informacji, teorię systemów i, proszę Państwa, metodologię. Niech Państwo to zaakceptują, że mój wykład jest taką próbą integracji tych wszystkich różnych nauk. Bo Państwo mają w wyniku mojego wykładu uzyskać rozumienie tej różnorodności. Mają uzyskać to, że chociaż nie znają się na fizyce, wiedzą, jaką wiarygodność przypisywać twierdzeniom fizyków. Chociaż nie znają się na socjologii, wiedzą, jak tam funkcjonuje posługiwanie się metodą statystyczną. No dobrze, takie rozumiejące przyswojenie sobie mojego wykładu dostarcza Państwu ogromnego takiego narzędzia do rozumienia świata, w którym się dzisiaj znajdują. Dzisiaj integracja nauk znajduje też swój wyraz w współpracy naukowo-badawczej. I tu powstają badania interdyscyplinarne i wielodyscyplinarne. Między interdyscyplinarne i między wielodyscyplinarne. Jeszcze raz. Inter i wielo. Interdyscyplinarne i wielodyscyplinarne. Można pewien przedmiot badać wielodyscyplinarnie, za pomocą wielu dyscyplin, które się nie łączą. Ale można badać interdyscyplinarnie, które są jakoś nauki ze sobą spokrewnione. Bardzo proszę zanotować sobie, jest błędem mówienie o naukach interdyscyplinarnych. Nie ma czegoś takiego. Są wyłącznie badania interdyscyplinarne. I to by było na tyle. Oprócz tego, że chcę Państwu powiedzieć i zaprosić na spotkanie we wtorek. Dziękuję i dobrego weekendu. Szczęść Boże.